Kalejdoskop medialny.
W czwartkowy wieczór witają Państwa Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Już za chwilę okaże się, że poza politykami i dziennikarzami dużą popularność w mediach społecznościowych zyskują także studenci.
Studenci zdominują pierwszą część naszego programu, co w mediach piszczy. A co wydarzy się w drugiej części, echa salonów?
O polityczno-medialne odgłosy z kraju i ze świata zapytamy redaktora Bartosza Garczyńskiego.
Słynny pan redaktor, dobrze znany słuchaczom jako prowadzący magazyn zachodni, tym razem opowie nam co nieco także na temat wschodu.
A na koniec naszej audycji rozmowa w trzy słowa, czyli krótki wywiad z Michałem Nowakiem z portalu Nowy Ład na temat znaczenia informacji w konflikcie zbrojnym.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych tydzień po ataku Rosji na Ukrainę pojawia się coraz więcej wątków dyskusyjnych w niewielkim tylko stopniu związanych z wojną. Sympatia wobec broniących się przed agresorem Ukraińców przybiera czasem poetycką, rozśpiewaną formę. Na przykład u twitterowicza Jana Czapskiego, który napisał: dedykuję walczącej Ukrainie i załączył do wpisu piosenkę. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko.
Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką.
Znacznie mniej sympatii wobec Ukrainy, a także Polski wykazują zagraniczne media. Serwis telewizji BBC sugerował na przykład, że polscy funkcjonariusze graniczni dyskryminują czarnoskórych uchodźców z Ukrainy. Tym razem, zamiast losów Ibrahima siedzącego przez kilka dni w białoruskiej rzece, Brytyjczycy przedstawili opowieści nigeryjskiego studenta Gabriela. Byli po prostu bezduszni, traktowali nas jak zwierzęta, alarmowała telewizja BBC. Jednak gdy kłamliwe nagranie obejrzało już 400 tysięcy internautów na całym świecie, Brytyjczycy postanowili je usunąć z sieci. Niemiecki dziennik Der Spiegel oskarżał Ukraińców i Polaków o rasizm, pisząc o przybyszach z Afryki. Przyjeżdżają z Konga lub Algierii i chcą uciec z Ukrainy. Na przejściu granicznym do Polski muszą stać w dodatkowej kolejce i czekać całymi dniami. Czasami śpią na dworze. Ton zagranicznych relacji komentował dr Wojciech Szewko. Budowana jest narracja o Nigeryjczykach i Hindusach prześladowanych, bitych i niewpuszczanych do Polski z Ukrainy. Klecona na prędce i jeszcze niespójna, ale pewnie będzie grana dalej.
Graj, cyganie, graj, serce swoje daj, muzyka twoja nagle żarem sercu zbiera. Graj, cyganie, graj, serce swoje daj.
Jednak także w polskich mediach zaczęły pojawiać się podobne narracje. Newsweek Polska powrócił do wątku migracji z terenu Białorusi. Dwie polskie granice. Czym różni się syryjska matka z dzieckiem od ukraińskiej? Twitterowicz Chłodny Żółw odpowiedział: czym różni się syryjska matka z Białorusi od ukraińskiej? Długą brodą. A Szymon Strojny dodał: poza tym ukraińska korzysta z legalnych przejść granicznych.
Kajne kręcy, kajne fany. Żadnych granic, żadnych praw.
Zupełnie niespodziewanie zarzuty o rasizm zaczęły pojawiać się nawet wobec Gazety Wyborczej. Wszystko przez relacje z nadgranicy. Na przejściu w Medyce niewielu Ukraińców. Są Kameruńczycy, Pakistańczycy, prawie sami mężczyźni, relacjonowała gazeta. Izabella Iza Smaszka nie dowierzała. Co? Gazeta Wyborcza? A Barbara Pisowocka, Sebajka, dopytywała: czym różni się matka z dzieckiem od rosłego murzyna? Tom Waits podsumował. Mamy zatem już trzecią grupę gości z Afryki. Lekarze, inżynierowie i teraz studenci. Jak to jest, że w stresie, uciekając przed wojną, matki z dziećmi potrafiły wziąć paszporty i dokumenty, a studenci z Afryki zgubili?
Mój ojciec ma kumba być królem wioski, ja mieszkać w Afryce, przyjechać do Polski, żeby studiować w waszym pięknym kraju.
zamieszczane na Twitterze filmiki wywołały dodatkowe wątpliwości. Kiedy 26 lutego informowałem, że na granicy może pojawić się problem nielegalnych emigrantów, najpierw stwierdzono, że to ruski fake, później ukuto termin studenci. Minęły 3 dni, a studenci stali się głównym problemem na granicy, pisał Rafał Otoka-Frąckiewicz. Studenci to jedno, a ich agresywne zachowanie to drugie. I na to nie może być przyzwolenia, oburzał się Jakub Łach. My Way Freedom pytał pod filmikiem, na którym studenci grożą nożem innym uchodźcom. To są studenci medycyny, którzy ćwiczą operowanie skalpelem? Bożena Mołdysz zwróciła uwagę na nierównowagę płciową w nadgranicznych relacjach. Studenci? A gdzie w takim razie są studentki? Pana Roztropnego zastanowił dojrzały wygląd studentów. Studenci w średnim wieku? Jan B. podsunął chyba najlepsze wyjaśnienie tej zagadki. Może to studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Studenci wolni spalają się, kto ma rację, CIA czy KGB?
Czy to jeszcze możliwe w tym świecie ogłupiałym, żeby coś najzwyczajniej napisać czarno na białym? Pytała refleksyjnie Wanda Kapica. Zupełnie niespodziewanie rozwiązanie problemu zaproponował Napoleon PGR Manager. Tak zwani studenci z innych krajów, o ile nie toczy się w nich wojna, powinni być odsyłani do ojczyzny.
Młody zwracał 10 lat, mimo kląt, mimo fal, przed siebie, przed siebie. Każdy swój i takę ma, każdy szuka drogi tam. Bądź pewien, bądź pewien. Daleko stąd dom, ja w sercu mam go.
Co w mediach piszczy?
Rosyjska agresja na Ukrainę dominuje ostatnio media chyba na całym świecie. A Bartoszu, powiedz nam proszę, jak relacjonują ten konflikt media na Zachodzie?
Dzień dobry Państwu, witam Ciebie Hubercie, witam Piotrze. Na Zachodzie jest różnie, chociaż zdaje się, że już pomału media okrzepły trochę. Te wiadomości z Ukrainy nadal dominują, ale ta informacja na temat wojny chyba już pomału zaczyna tak naprawdę być taką informacją oswojoną. To znaczy media już oswoiły się z tą sytuacją i wracają tak troszkę na swój dawny tor. Coraz więcej pojawia się też informacji takich właśnie jakichś lokalnych i różnych rzeczy niezwiązanych także z Ukrainą, ale oczywiście ja skoncentrowałem się tutaj na tych informacjach, które jednak w jakiś sposób Ukrainy dotyczą, no bo to jest dla nas najważniejszy temat i dlatego Le Figaro na przykład donosi o masowej pomocy dla Ukrainy z Europy, no i publikuje też mapkę, na której Polska jest zaznaczona jako kraj, który nie udziela pomocy żadnej Ukraińcom. Także jeśli byście byli zaskoczeni takim oto obrotem sprawy, ale tak właśnie twierdzi Le Figaro, oprócz Polski pomocy żadnej Ukrainie nie udziela także Litwa, Łotwa, Estonia i Słowacja według tej francuskiej redakcji. No i właściwie nie wiadomo, dlaczego redakcja opublikowała nieprawdziwą informację. Można się jedynie domyślać. Natomiast 25, ja sobie sprawdziłem też, bo 25 lutego gazeta donosiła, że pierwsi uchodźcy są już pod opieką wolontariuszy w Polsce, więc sama sobie trochę zaprzecza.
A czy uogólniając, można powiedzieć, że te doniesienia zachodnich mediów na temat konfliktu, na temat wojny na Ukrainie, różnią się od tego, co prezentowane jest w mediach w Polsce?
Jeżeli chodzi o różne doniesienia, to mamy takie bardziej, powiedziałbym, strategiczne spojrzenie na całość tego konfliktu z punktu widzenia geopolityki, a jeżeli chodzi akurat o nasze spojrzenie, jest to bardziej takie spojrzenie emocjonalne. Mówię, no po prostu jesteśmy tego konfliktu bliżej i dlatego też w nieco inny sposób go odbieramy. Tak samo medialnie to widać.
Czyli pewnie nie dostrzegają tego, że Łukaszenka niedawno mówił, że jak wjadą tymi rosyjskimi tankami, to się zatrzymają w Lizbonie. Ale mamy też pewne doniesienia.
Raczej nie widzą tego związku. Dla nich to jest jednak konflikt gdzieś daleko na wschodzie.
A czy możemy podać przykład takiej informacji, która na zachodzie zostanie przyjęta, powielana będzie, a w Polsce jednak nie przyjmie się?
Nie sądzę, żeby aż takie różnice występowały, ale no, dam taki przykład. Le Monde. W obliczu rosyjskiego dyktatu bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wspólnej dyplomacji energetycznej. Tak? Mamy opisaną sytuację polityki energetycznej Unii Europejskiej. My się też tym oczywiście interesujemy, tylko bardziej z takiego polskiego punktu widzenia. Natomiast tu Le Monde patrzy bardziej z punktu widzenia całej Europy, ale oczywiście rozgrywa też interesy, jeżeli chodzi o francuski punkt widzenia. Specjalista do spraw energii Michel Derdeve mówi, że Europa musi być bardziej odporna energetycznie i powinna stawiać na energię jądrową, energię odnawialną i zbliżenie energetyczne z Turcją. Wskazuje też, że Francja pokrywa dostawami z Rosji tylko 17% swojego zapotrzebowania, no ale mówiąc o Europie jako o całości, stwierdza, przede wszystkim ta zależność energetyczna od Rosji została stworzona przez nas. Podobnie jak śpiące jagnię, Europa wykazała karygodną krótkowzroczność.
A zajrzyjmy na zachód, za naszą zachodnią miedzę. Co tam słychać u naszych braci Niemców?
Deutsche Welle na przykład donosi o transporcie broni z państw zachodnich do Ukrainy. No i tutaj kluczową rolę pełni Polska. Chodzi o to, że granica Ukrainy z Polską jest na tyle szeroka, że istnieje duża ilość różnych możliwości transportu broni. I te możliwości transportu nie mogą być w łatwy sposób zablokowane przez lotnictwo rosyjskie czy ostrzał rakietowy, chociażby już na terenie Ukrainy oczywiście, tak?
A teraz posłuchajmy krótką pioseneczkę, którą nagrali Ukraińcy na temat tureckich bojowych dronów, które doskonale w tej chwili sprawdzają się i bombardują rosyjskie tanki.
Czyli Bayraktar.
Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптям посорбати довбані щит, та трохи в ущах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Сходу припхались до нас барани, для восстановления великой страны, найкращий пастух баранячий хотар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини, залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, на вбивцю рашистів ніяк не знаходить, хто ж винен, що в нашому полі глухар. Байрактар. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ, тепер нове слово знає їх цар.
Rozmowa w trzy słowa.
A teraz obiecany już wcześniej wywiad z redaktorem portalu Nowy Ład i autorem bloga Frontem do Syrii, Michałem Nowakiem. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
Jak to wygląda, jeżeli chodzi o informację, którą dzisiaj postrzegamy jako broń w tej wojnie informacyjnej, którą dostrzegamy, no, także jeżeli chodzi o tę rosyjską agresję na Ukrainę?
Szanowni państwo, obserwując wydarzenia na froncie, obserwując wydarzenia z czasu inwazji Rosji na Ukrainę, z skupiamy się przede wszystkim na działaniach wojennych, skupiamy się na stratach przeciwnika, na zniszczonych pojazdach pancernych, zniszczonych czołgach, zestrzelonych samolotach, ale niestety często zarówno nasi decydenci, zarówno media, ale my również jako odbiorcy tych informacji, które do nas docierają, pomijamy aspekt właśnie wojny informacyjnej. A jest on niezwykle istotny, jest to broń, którą wykorzystują obie strony konfliktu w różnych kategoriach, na różny sposób, choćby od przedstawienia i zawyżania strat przeciwnika, a pomniejszaniu strat własnych, choćby poprzez informacje o korzyściach terytorialnych, zdobytych miejscowościach lub utrzymanych miejscowościach, choćby poprzez informacje o udanych lub nieudanych kontruderzeniach. Te wszystkie informacje docierają do nas i nam bardzo często trudno jest je weryfikować. Dlatego tak istotne jest to, żebyśmy próbowali to robić poprzez rzetelne źródła informacyjne, ale często można niestety popaść czy to w chórę optymizm, czy też w pesymizm poprzez obserwowanie konkretnych źródeł informacyjnych, bo te często są umotywowane politycznie, często osoby, które przedstawiają konkretne informacje, nawet z samego miejsca walk, nawet strony, czy to ze strony rosyjskiej, czy ukraińskiej, no te osoby chcą przedstawić te sytuacje w taki sposób, żeby były one korzystne dla strony, które wspierają.
Jeszcze niedawno przedstawiano nam obraz Rosji jako takiego super państwa, potężnego, mocarnego, posiadającego ogromne przewagi na wielu polach, w tym, tym informacyjnym i cybernetycznym. A dzisiaj widzimy, że wojnę informacyjną w naszej przestrzeni informacyjnej, tej zachodniej, no jednak wygrywa chyba zdecydowanie Ukraina.
No tak, ale z drugiej strony nie ma czemu się dziwić, skoro sympatie całego Zachodu i słusznie są po stronie ukraińskiej. No to też Zachód wykorzystuje te informacje przedstawione przez stronę ukraińską. Często mogą one być elementem ukraińskiej propagandy. Nierzadko zdarza się tak, że nie mają one w 100% zweryfikowania w faktach, ale po prostu przedstawiamy to jako element gry informacyjnej, element walki informacyjnej. Stąd też niestety często w polskich mediach słyszy się takie chóre optymistyczne przekazy odnośnie sukcesów wojsk ukraińskich i oczywiście Ukraińcy odnoszą taktyczne zwycięstwa na określonych odcinkach, często sukcesy lokalne. Widzimy zniszczone kolumny wojsk pancernych rosyjskich, widzimy porzucone rosyjskie pojazdy, natomiast nie zmienia to ogólnego faktu, że Rosjanie póki co odnoszą sukcesy terytorialne, przejmują teren, a wojska ukraińskie wycofują się na zachód. Natomiast my często, będąc pod wpływem tego jednostronnego przekazu, wierzymy w to, że ukraińscy żołnierze wygrywają ten konflikt. Oni poprzez swoją ofiarność, poprzez wielką odwagę, wysokie morale zadają przeciwnikowi wielkie, ogromne straty. Dużo wyższe niż ktokolwiek by się spodziewał. Dużo wyższe niż spodziewałby się Władimir Putin. Dużo wyższe niż spodziewaliby się rosyjscy dowódcy. Pewnością dużo wyższe niż spodziewał się nawet Zachód, który to prawdopodobne już postawił przed tą inwazją krzyżyk na Ukrainie. Nie spodziewali się tego, że ukraińskie wojsko będzie walczyć z taką ofiarnością, no ale jednocześnie musimy pamiętać, że mimo tych ogromnych strat po stronie rosyjskiej, to Rosjanie w chwili obecnej ten konflikt wygrywają, przejmują kontrolę nad kolejnymi miastami, szczególnie na wschodzie i na południu kraju. No o tym musimy pamiętać. Ale to, co istotne, to jest to właśnie, żebyśmy próbowali weryfikować informacje. Ja to robię w ten sposób, że dopóki dana informacja nie uzyska potwierdzenia zdjęciowego lub filmowego, to dla mnie jest informacją niepewną, informacją często fałszywą.
No właśnie, a czy to wystarczy? Czy samo nagranie, czy zdjęcie jest wystarczającym dowodem na to, żeby potwierdzić, że faktycznie no, coś takiego się wydarzyło?
W moim przekonaniu jest to jeden z tych potwierdzeń, które mają największą wagę. Same twierdzenia jednej czy drugiej strony konfliktu odnośnie takich czy innych wydarzeń no nie mają jakiegokolwiek potwierdzenia. Jeżeli będziemy mieli materiał zdjęciowy, materiał filmowy potwierdzający dane wydarzenie, no to istnieje już dużo większe prawdopodobieństwo, że jest on faktem. A biorąc pod uwagę naturę współczesnego konfliktu zbrojnego, w ogóle naturę wszystkich ostatnich konfliktów zbrojnych, choćby konfliktów na Bliskim Wschodzie, konfliktów w Syrii, no to tam zarówno ludność cywilna, jak i wszyscy żołnierze non-stop korzystają z telefonów komórkowych i nagrywają dosłownie wszystko. Do nas często te nagrania, te zdjęcia docierają z pewnym opóźnieniem, czasami kilkudniowym, no ale one są w stanie potwierdzić to, czy dane informacje, które były przekazywane kilka dni temu, były faktyczne. Choćby informacje o rzekomym zestrzeleniu dwóch IU-76 przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. No one się nie potwierdziły, bo do dzisiaj nie mogliśmy zaobserwować żadnych zdjęć potwierdzających te wydarzenie, bo nie mamy zdjęć szczątków. No to sugeruje, że prawdopodobnie do takiego zdarzenia tak naprawdę nie doszło. Ale również strona rosyjska często mówi o tym, że ludność rosyjska wita nacierające wojska rosyjskie jako wyzwolicieli, a nie mieliśmy żadnego zdjęcia, żadnego nagrania potwierdzającego to, że ludność ukraińska, czyli ludność ukraińska, ale rosyjskojęzyczna z sympatią odnosi się do nacierających wojsk rosyjskich. Wręcz przeciwnie, mamy dużą liczbę nagrań z już okupowanych miast, w których ludność ukraińska wychodzi na ulicę i protestuje przeciwko okupacji. No to jest zaprzeczenie informacji rosyjskich, że spotykają się z sympatią ze strony Ukraińców. Zupełnie odwrotnie. Dlatego tak ważne jest weryfikowanie informacji przekazywanych zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę konfliktu. I o ile, jeżeli chodzi o przekazy rosyjskie, no to co do zasady Polacy w nie nie wierzą, z góry zakładając, że są one kłamstwem i propagandą, to o tyle przekazy ukraińskie często podchodzimy do nich w sposób bardzo optymistyczny, często zbyt optymistyczny.
No, zdaje się, że wynika to z faktu, że jesteśmy emocjonalnie zaangażowani w ten konflikt, bo przecież w naszym żywotnym interesie jest, żeby Rosja połamała sobie na Ukrainie zęby. No i chyba chcemy po prostu wierzyć w to, że taka jest prawda, że Ukraina faktycznie tak dzielnie i silnie walczy, że te zęby sobie ten rosyjski niedźwiedź połamie. A w ogóle chyba mamy też mało takich przekazów, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, w sensie w mediach społecznościowych, prawda? Mamy mnóstwo zdjęć, filmów, materiałów pochodzących od Ukraińców, a praktycznie w ogóle lub bardzo mało tych rosyjskich.
Tak, ale to wynika z jednej prostej przyczyny, a mianowicie takiej, że media społecznościowe, mam tu na myśli przede wszystkim Twittera czy Facebooka, blokują dostępność rosyjskich kont, bardzo szybko blokują te prorosyjskie konta na mediach społecznościowych, które udostępniają informacje z perspektywy rosyjskiej, a jeżeli ich nie blokują, to dają im tak zwanego shadowbana, czyli po prostu odbiorcy często nie widzą informacji czy udostępnianych przez tę prorosyjską stronę tego konfliktu. No i z tego tytułu do naszej świadomości, do odbiorców również w Polsce docierają przede wszystkim informacje przedstawione przez stronę ukraińską, a tak jak pan powiedział, no słusznie, my jako osoby, jako Polacy, naród zaangażowany w ten konflikt i słusznie, bo przecież musimy wspierać w tym momencie ukraińskie wysiłki wojenne, aby uniemożliwić przejęcie kontroli przez Federację Rosyjską nad całą Ukrainą, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby na granicy polsko-ukraińskiej w przyszłości stanęły rosyjskie czołgi, bo to już będzie bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego. No ale jesteśmy emocjonalnie związani z tym konfliktem i poprzez to, że docierają do nas później informacje o samych sukcesach ukraińskich, no to my nie mamy świadomości tego, jak rzeczywiście wygląda sytuacja na froncie, bo nie jest ona tak optymistyczna, jak to przedstawiają ukraińskie źródła.
Nie muszę się przyznać, że sam w pierwszym okresie tej wojny, czyli tydzień temu, no tak dosyć bezrefleksyjnie podchodziłem do tych wszystkich materiałów, które były publikowane w mediach społecznościowych, pokazujących te ogromne sukcesy armii ukraińskiej. No ale dzisiaj chyba musimy podejść do tego wszystkiego bardziej na chłodno, ostudzić nasze głowy i spojrzeć na to wszystko z dystansem.
Dokładnie tak. Nie deprecjonując w żadnym stopniu wysiłków armii ukraińskiej, ich wysokiego morale, wysokiej woli walki, no, która wynika również z tej wysokiej tożsamości narodowej, tylko dzięki temu, że wśród ukraińskich żołnierzy jest tak wysoka wola walki o własną ojczyznę, o własny naród, oni są w stanie ponosić dzisiaj tak ogromny wysiłek dla obrony tej ojczyzny, ale nie deprecjonując ich ogromnej ofiarności, nie ujmując ich wysokich strat, które zadają armii rosyjskiej, no musimy być jednocześnie świadomi tego, że Rosjanie cały czas prą naprzód, zwłaszcza na kierunku wschodnim, na kierunku południowym, przekroczyli linię Dniepru, zajęto wczoraj miasto Cherson i czołówki rosyjskie nadal poruszają się na zachód, więc musimy po prostu pamiętać o tym, że pomimo tej ofiarności, jak jeszcze raz podkreślę, ze strony ukraińskich żołnierzy, strona rosyjska odnosi jednak sukcesy na froncie i przełamuje obronę armii ukraińskiej, natomiast te wysiłki armii ukraińskiej mogą mieć o tyle duże znaczenie, że trwają cały czas rozmowy pokojowe pomiędzy stroną ukraińską i rosyjską i to Ukraińcy mają z czym po prostu na te rozmowy przyjeżdżać, mogą stronie rosyjskiej zaznaczać, że Rosjanie ponoszą bardzo duże straty, że ta inwazja prawdopodobnie nie idzie po myśli wojsk Federacji Rosyjskiej, że te postępy są zdecydowanie wolniejsze niż wszyscy się spodziewali, więc ta odwaga, to poświęcenie żołnierzy ukraińskich ma o tyle duże znaczenie, że być może stronie ukraińskiej uda się wynegocjować taki pokój, który nie równałby się utratą przez państwo ukraińskie niepodległości.
Bardzo panie redaktorze dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był redaktor portalu Nowy Ład i autor bloga Frontem do Syrii, Michał Nowak.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa w trzy słowa.
Kolejne, tym razem mocno międzynarodowe wydanie Kalejdoskopu Medialnego właśnie zbliża się do końca.
Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu przyjdziemy do was z dużo lepszymi wieściami.
No i miejmy nadzieję, że w związku z tym, że słoneczko będzie świeciło coraz wyżej, wszyscy będziemy w lepszych nastrojach i to słoneczko pomoże też głowom polityków, które zaczną pracować dla dobra nas wszystkich.
Sprzed mikrofonu kłaniają się państwu Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Zapraszamy za tydzień.
Kalejdoskop medialny.